Studio Głos Nadziei przedstawia cykl 10 spotkań z historykiem i teologiem, pastorem Władysławem Polokiem, zatytułowany Historia a nauka chrześcijańska. Rozmowę prowadzi redaktor Piotr Stanisławski. Część 5. Chrzest Święty.
Chrześcijaństwo. Mozaika kilkuset kościołów czerpiących swoje nauki z Biblii, tradycji, a także filozofii. Już od II wieku nasila się przenikanie misteriów pogańskich do nauki Kościoła, a wewnątrz Kościoła dochodzi do pierwszych podziałów. Coraz częściej słychać głosy powrotu do biblijnych zasad wiary. Historia, a nauka chrześcijańska. Dzisiaj poprosiłem naszego gościa, abyśmy porozmawiali na temat jednego z głównych obrzędów w chrześcijaństwie, jakim jest Chrzest Święty. Pytania, jakie postawiłem dzisiaj pastorowi, to między innymi: kto ustanowił obrządek Chrztu Świętego? Jezus Chrystus, Eseńczycy, czy też może Jan Chrzciciel? Jaka istnieje różnica między chrztem Jezusa Chrystusa a chrztem Jana Chrzciciela? Skąd wzięły się w chrześcijaństwie dwie formy Chrztu Świętego? Jedna przez zanurzenie, druga przez pokropienie. Jaka jest symbolika Chrztu Świętego i jakie znaczenie ma chrzest dla chrześcijanina?
Ogólnie przyjmuje się, że obrzęd Chrztu Świętego ustanowiony został przez Chrystusa. Jednak pewne odkrycia archeologiczne wskazują, iż obrzęd ten znany był już przez na przykład Eseńczyków, czy też Jana Chrzciciela, co jest opisane w Piśmie Świętym, który wystąpił przed Jezusem.
Właściwie to wszystkie obrzędy nowotestamentowe, czy praktyki nowotestamentowe, mają swoje korzenie w Starym Testamencie. Wszystkie, nawet komunia, chleb, wino, to już występowało w Starym Testamencie. W Starym Testamencie niektóre praktyki związane z tym miały charakter wskazujący na to, co się dopiero stanie, a w Nowym Testamencie miały charakter już pamiątkowy, przypominający to, co się już stało, to znaczy konkretnie krzyż Golgoty. Tak samo jeżeli chodzi o chrzest. Stary Testament zna pewne formy obmywań. Każda ofiara, zanim była złożona, która wskazywała na Chrystusa, musiała być obmyta. Kapłan przystępował do służby. Musiał najpierw, było nawet specjalne naczynie do tego przeznaczone, kapłan musiał wziąć kąpiel jako symbol oczyszczenia, że w jakiejś świętości podchodzi do sprawowania służby. Dalej, jeżeli ktoś był nieczysty przez zanieczyszczenie się rzeczami, które Stary Testament uważał za nieczyste, to miał obowiązek tak zwanego obmycia. Był to symbol obmycia, oczyszczenia. Czyli nie tylko krew, ale w Starym Testamencie również i woda była symbolem obmycia, oczyszczenia. I co się później dzieje? Wszystkie ofiary starotestamentalne miały charakter wskazujący na Jezusa Chrystusa. Czyli one nie były potrzebne Bogu, one były dla człowieka. Aby człowiek przez składanie ofiar widział, jak baranki umierają, widział przyszłego baranka, który przyjdzie, Chrystusa. Po pewnym czasie ludzie i w Starym Testamencie zaczęli te praktyki ofiarne wypaczać. Zrobili z nich zasługi zbawcze. Ludziom zaczęło się wydawać, im więcej tych ofiar złożą, będą to pewne zasługi i w zamian za te zasługi Bóg ich będzie zbawiał. I pod wpływem tego znaleźli się pewni ludzie, którzy czytali teksty, że te ofiary krwawe mi są obrzydliwością. Zarzucili ofiarę, była to między innymi grupa Eseńczyków, i pozostawili tylko praktyki czy czynności te bezkrwawe, to znaczy obmywanie wodą. I dla Eseńczyków obmywanie wodą było symbolem tego oczyszczenia, które dokona Mesjasz Jezus Chrystus. A więc odrzucili ofiary krwawe, które też wskazywały na tego przyszłego baranka, a pozostawili tylko obmywania i te zastosował Jezus Chrystus.
Wiele problemów przysparza czytelnikom Pisma Świętego odróżnienie znaczenia tak zwanego chrztu janowego i chrztu jezusowego.
Chrzest Jana był podobny do tych obmywań, czy nawet w cudzysłowie tego chrztu, które dokonywali Eseńczycy, które występowały w Starym Testamencie. Chrzest Jana był tak zwanym chrztem pokuty tylko. To znaczy był symbolem zmiany życia. Że porzucam dotychczasową drogę życia, a chcę rozpoczynać nową drogę życia. Symbolem tej zmiany było zanurzenie się w wodzie. Chrzest Jezusa Chrystusa jest bardzo podobny, ale jest czymś więcej. To nie tylko symbol nawrócenia, ale chrzest Jezusa Chrystusa jest dowodem wiary w Jezusa Chrystusa. W to, że Jezus Chrystus przyszedł, prowadził doskonałe życie, wziął na swoje barki grzechy i umarł, został pogrzebany i następnie zmartwychwstał. Czyli chrzest jest dowodem wiary. Bardzo pięknie na ten temat pisał święty apostoł Paweł w liście do Rzymian, w 6 rozdziale, tam wiersz 2, 3, 4, aż po 6. I tam wspomina, że w śmierć Jego zostaliśmy zanurzeni. Chrzest jest dowodem zerwania ze starym życiem, czyli śmiercią dla starego życia i rozpoczęciem nowego. To jest to obraz na to, co dokonał Jezus Chrystus. I chrzest jest dowodem wiary w Jezusa Chrystusa, który dla mnie żył, za mnie umarł, za mnie został pogrzebany i dla mnie zmartwychwstał. Na dowód tego przyjmuję chrzest. I dlatego w chrzcie również te elementy występują. Jakie elementy? Wierzę, że Jezus Chrystus za mnie umarł, abym ja na zawsze nie musiał umierać. Następnie, tak jak Chrystus został włożony w grób, tak również człowiek zostaje zanurzony w wodzie. I tak jak Chrystus powstał do nowego życia, ten chrzczony zostaje podźwignięty w wodzie. Czyli chrzest jest dowodem wiary w śmierć Chrystusa, pogrzebania i zmartwychwstania.
Jaka jest etymologia słowa chrzest?
Słowo chrzest w języku polskim zostało przetłumaczone ze słowa baptizei albo baptizo, to znaczy dosłownie zanurzam. I dlatego w języku staropolskim występowało słowo nie chrzest, nawet jest taka książka na temat chrztu, ponurzano w Polsce, czyli zanurzano w Polsce. I to jest wierne oddanie słowa baptizei. Tak na marginesie mogę powiedzieć, na przykład Grecy znani byli z produkcji sukna czerwonego. I żeby to sukno było zabarwione, to musieli w tym płynie czerwonym z roślin, musieli całkowicie zanurzyć. I tutaj Grek używał tego określenia baptizei, kiedy cokolwiek zanurzał w wodzie. I dlatego znaczenie słowa baptizei znaczy zanurzyć. A więc chrzest jest to dosłownie zanurzenie, całkowite zanurzenie.
Rozumiem, że osoba, która pragnęła ochrzcić się, musiała spełnić jakieś warunki. Jakie to były warunki?
No Jezus Chrystus powiedział, idąc nauczajcie, albo niektóre przekłady mówią, czyńcie uczniami. Czyli pierwszy warunek, ktoś musiał poznać naukę. Jeżeli chrzest miał być dowodem wiary w Jezusa Chrystusa, który za mnie umarł, został pogrzebany i zmartwychwstał, to jeżeli to chciałem na dowód tej wiary uczynić, no to musiałem się najpierw o tym dowiedzieć. I dlatego też to wskazuje, że chrzest może tylko być dokonany w wieku świadomym już. Czyli w takim czasie, w którym człowiekowi można te podstawowe zasady zbawienia w Jezusie Chrystusie wyjaśnić. I na dowód tej wiary może dopiero zostać ochrzczony. Drugi warunek musiało nastąpić zerwanie z dotychczasowym życiem, złymi praktykami. I jako nowa istota, która zerwała ze starym życiem, wyraziła żal za poprzednie grzechy, następuje chrzest. Gdy do Chrystusa Nikodem przyszedł i pytał się, co mam czynić, abym był zbawiony, to co powiedział? Musisz się na nowo narodzić. Z wody i moc Ducha Świętego musi dokonać w tobie zmiany, nowego życia. Musisz stać się nowym stworzeniem. Musimy popatrzeć na chrzest Jezusa. Jezus Chrystus do czasu chrztu był Jezusem z Nazaretu, pracował w zakładzie ciesielskim swojego ojca, poddany rodzicom. A czym dla Jezusa Chrystusa był chrzest? Był początkiem misji, nowej drogi i misji, jaka mu została przez Ojca zlecona. Chrzest również dla chrześcijanina jest jakąś ordynacją do misji, do jakiej zostaliśmy powołani. A do jakiej zostaliśmy powołani? Ktoś tak pięknie powiedział, co to jest ewangelizacja. Jest to kiedy jeden żebrak mówi drugiemu, gdzie jest chleb. I chrzest jest takim przeznaczeniem również kogoś do głoszenia, powiadamiania innych ludzi o tym, co Chrystus dla nas dokonał. Dlatego święty apostoł Piotr powiedział do wszystkich wierzących: wy jesteście wybranym królewskim kapłaństwem, abyście opowiadali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej światłości. Nie powiedział to do jakiejś jednej grupy chrześcijan, nie powiedział to do jakiegoś kapłaństwa, jakiegoś duchowieństwa, ale powiedział to do wszystkich chrześcijan. Czyli każdy chrześcijanin ma ten przywilej mówić o tym, co Chrystus dla niego uczynił.
Przejdźmy do części historycznej. Co spowodowało, że przyjmowany dotąd obrzęd chrztu świętego przez zanurzenie w wieku świadomym zastąpiono chrztem niemowląt przez pokropienie?
To działo się stopniowo, to nie stało się nagle. W miarę jak chrześcijaństwo stało się religią oficjalną, nawet po pewnym czasie uprzywilejowaną i państwową, ludzie z racji urodzenia w rodzinie chrześcijańskiej automatycznie stawali się chrześcijanami. Tak w Starym Testamencie przez obrzeskę z racji urodzenia w narodzie izraelskim już się czuł Izraelczykiem. Tak zaczęło dziać się w chrześcijaństwie. I dlatego też coraz to młodszych ludzi chrzczono. Rodzice dzieci, które się urodziły w ich domu, dość wcześnie zaczęli chrzcić, zanim one nawet potrafiły zrozumieć. Doprowadziło to nawet do tego, że po pewnym czasie zaczęto chrzcić już niemowlęta. Jeszcze był inny powód. Przyjęcie nauki albo też dogmatu o grzechu pierworodnym. Że człowiek rodzi się grzeszny, co jest prawdą, ale powstał pogląd, że ten grzech musi być zmyty. No i chrzest rzekomo ma być takim obmyciem tego grzechu pierworodnego, mimo że Pismo Święte wyjaśnia, że ta natura grzeszna, ten grzech pierworodny, z którym już przychodzimy na świat, stał się naszym udziałem bez naszej woli. To zostało przekazane przez ojców, przez pierwszego Adama. I apostoł Paweł w liście do Rzymian wyjaśnia, że niezależnie od nas ten grzech wszedł w nasze życie, już takimi się urodziliśmy, i niezależnie od nas Jezus Chrystus ten grzech zdjął. Czyli nie ma w takim sensie grzechu pierworodnego, który by nas obciążał. Nie ma czegoś takiego. Zostało to obmyte krwią Jezusa Chrystusa. Dlatego Jezus Chrystus na przykład powiedział do dzieci, które jeszcze nie zostały ochrzczone: takich jest Królestwo Niebieskie. A więc nie ma czegoś takiego, że dziecko krótko po urodzeniu powinno być ochrzczone, aby zmyć grzech pierworodny. W takim ujęciu grzech pierworodny, który trzeba zmyć chrztem, w Piśmie Świętym nie istnieje.
Od XVI wieku apostolska forma chrztu świętego poczęła odżywać w chrześcijańskiej myśli teologicznej. Jak doszło do odkrycia tej nauki?
To prawda, że w XVI wieku nastąpił szczególny renesans biblijnej nauki o chrzcie. Ale zawsze istnieli tacy chrześcijanie, którzy byli wierni biblijnej zasadzie chrztu. Czy to byli Iroszkoci, czy to byli Waldensi, czy to jeszcze były inne ugrupowania, które często nazywano heretyckimi, jakimiś schizmatykami, chociaż to oni naprawdę byli tymi, którzy utrzymywali tą sukcesję apostolską, były prześladowane, nietolerowane, szukające schronienia w różnych ustronnych miejscach ziemi i tak dalej. Powszechnie zapanował obrządek chrztu dzieci przez pokropienie. Ale pojawia się odrodzenie, renesans. Renesans to nawrót do starożytnych ksiąg, równocześnie jest to nawrót do Biblii. Pojawili się pewni ludzie, którzy wzięli do ręki Biblię, zaczęli porównywać swoimi zasadami wiary i odkryli, że mnóstwo rzeczy, praktyk i nauk, które czynią, w tym również chrzest, w Piśmie Świętym jest inaczej powtórzony. I te prawdy, które były w Kościele Apostolskim, zaczęły być na nowo odkrywane, jedna po drugiej. Czyli nie jest to kształtowanie nowego Kościoła, ale jest to reformacja, czyli odkształtowywanie, reformowanie tego, co kiedyś było, a co zostało w ciągu wieków w dużej mierze zgubione w Kościele wczesnochrześcijańskim i co występuje w Piśmie Świętym. Pojawiają się grupy chrześcijan, które przyjęły zasadę: Biblia i tylko Biblia jest jedyną regułą wiary i praktyki. Ale oni powiedzieli, jeżeli tylko Biblia, to znaczy cała Biblia. I ich zaczęto nazywać baptystami od słowa baptizei, to znaczy tymi, którzy zanurzali się przy chrzcie. Niektórzy nazywali ich nowochrzczeńcami i dlatego temu ruchowi zawdzięczamy w dużej mierze renesans biblijnej nauki o chrzcie.
Czy na ziemiach polskich dokonywano chrztu przez zanurzenie?
Oczywiście, że tak. Jest mnóstwo pamiątek kultury materialnej, które są dowodem tego. Zresztą to występuje w całej Europie i nie tylko Europie, ale również i na ziemiach polskich. Nawiasem mówiąc, pierwsze chrzty na ziemiach polskich były chrztami przez zanurzenie. Warto też i wspomnieć taki fakt, że zanim do Polski przybyło chrześcijaństwo łacińskie, tutaj zwykle datę 966 się wymienia, było już chrześcijaństwo słowiańskie, które było bardziej biblijne od tego łacińskiego i w dużej mierze to chrześcijaństwo słowiańskie stosowało chrzest przez zanurzenie. Mamy mnóstwo dowodów, jak już powiedziałem, kultury materialnej, na przykład Wiślicy. Odkryto chrzczelnice i to w takiej formie, które wskazywały na chrzest przez zanurzenie. W Poznaniu również takie pamiątki się znajdują i w wielu jeszcze innych miejscach, nawet kilka lat temu nowego odkrycia pod tym względem dokonano. Nawet widzimy ciekawe rzeczy nieraz. Potężna chrzczelnica później jest przebudowana, zmniejszona i na tle tej dużej chrzczelnicy pozostaje mała misa chrzczelna potrzebna do pokropienia, tym bardziej pokropienia niemowląt. W Polsce nawet zrodził się w XVI stuleciu ruch tak zwanych braci polskich. I jedną z praktyk, które stosowali bracia polscy, część braci polskich, to był chrzest przez zanurzenie. A na ziemiach polskich w XVI stuleciu, jeszcze w XVII stuleciu, pojawiali się ludzie ubrani w białe szaty, którzy stawali nad rzekami polskimi, nad jeziorami polskimi i przyjmowali chrzest. Jest to piękna karta chrześcijaństwa również na ziemiach polskich.
Jakie znaczenie, pastora, zdaniem ma chrzest święty, przyjęcie chrztu świętego przez zanurzenie dla indywidualnego życia chrześcijanina?
Przede wszystkim chrzest jest manifestacją przed świadkami widzialnymi i niewidzialnymi, potwierdzającym moją wiarę w Jezusa Chrystusa, który przyszedł, dokonał zbawienia. Chrzest jest początkiem nowej drogi. Jest głębokim przeżyciem zerwania z dotychczasowym życiem, a rozpoczęcie nowego życia. Jest to forma przymierza między Bogiem a człowiekiem. Małżeństwo jest też takim przymierzem między dwoma stronami. Są inne przymierza. Tak, chrzest jest świętą uroczystością zawarcia przymierza między mną a Bogiem, że Bóg w Jezusie Chrystusie mnie zbawia i że ja to zbawienie akceptuję.
Kiedyś słyszałem takie zdanie, że aby żyć tu na ziemi wystarczy się narodzić, a aby żyć wiecznie trzeba się narodzić dwa razy.
Pierwsze narodzenie to jest narodzenie do życia pełnego cierpień łez, które kończy się śmiercią. I dlatego Chrystus powiedział do Nikodema, gdy go pytał o zbawienie. Ty się musisz na nowo narodzić. Raz się już rodziłeś, ale do życia doczesnego, które kończy się śmiercią. Jeżeli chcesz żyć życiem wiecznym, musisz narodzić się jeszcze raz do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa. I tym aktem nowonarodzenia jest chrzest.
Czy to oznacza, że nowonarodzenie jest jednoznaczne z uwierzeniem?
Tak. Nowonarodzenie jest owocem wiary. Jeżeli w coś uwierzę, jeżeli komuś zaufam, to zmienia moje życie. Jeżeli ja uwierzę w Jezusa Chrystusa, w to, co On dla mnie dokonał, to całkowicie zmienia moje życie. To nie moje wysiłki mnie zmieniają, tylko wiara w Jezusa Chrystusa, w to, co On dla mnie dokonał. To staje się w moim życiu potęgą, która mnie zmienia i od tego momentu rozpoczyna się nowe życie. Czyli najpierw wiara, a nowe życie jest wynikiem wiary, a nie odwrotnie, że najpierw zaczynam nowe życie, a potem dopiero zbawienie. Nie. Najpierw wiara, która mnie zbawia, a ona rodzi owoce w postaci chrześcijańskiego, nowego, szlachetnego życia.
Proszę jeszcze na koniec powiedzieć, co pastor powiedziałby tym z naszych słuchaczy, którzy nie wierzą, mają problemy z wiarą, są targani wieloma wątpliwościami.
Jest taki piękny tekst, który mówi: skosztujcie, jak dobry jest Pan. Wiara to jest tak jak roślinka, którą trzeba pielęgnować. Jak możemy uwierzyć w kogoś, jeżeli nie jesteśmy zainteresowani i nie dokonaliśmy żadnego wysiłku, aby tego kogoś poznać? Jak go możemy poznać? Przez Słowo Boże. Pismo Święte jest tą księgą, która objawia nam, jaki jest Bóg.
Ale wiele osób nie rozumie. Otwierają Pismo Święte i natrafiają na zdania, które wydają się niezrozumiałe, trudne.
W pierwszej chwili może niektóre zdania wydają się trudne, Ale jak rozpoczniemy czytać, to jeden fragment Pisma Świętego jest wyjaśniony w innym miejscu, a poza tym nie wolno nam nigdy zapomnieć, że jeszcze pozostaje modlitwa. Boże, Ty wiesz, że ja pragnę żyć innym życiem, że to dotychczasowe życie mnie nie zadowala. Boże, ratuj mnie, przecież jestem Twoim dzieckiem, stworzyłeś mnie. Wskaż mi drogę zbawienia, pomóż mi zrozumieć, na czym polega zbawienie, gdzie go mam szukać, jak rozumieć najlepiej Pismo Święte zgodnie z jej treścią. Skąd czerpać wiarę, tak jak Chrystus powiedział, że mamy się modlić o wiarę. I jeżeli szczerze będziemy prosić Pana o to, tak Chrystus powiedział, módlcie się, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, czyli bezpośrednio do Ojca, możemy być pewni, że Bóg tą modlitwę wysłucha i od tego momentu rozpocznie się ta szczególna droga z naszym Panem Jezusem Chrystusem.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie.